Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Proszę Państwa, druga część tego dla mnie niezwykle ważnego felietonu, dlatego że ten felieton ma Państwa utwierdzić w przekonaniu, jaki jest mój stosunek do współczesnej Rosji. Ma Państwa utwierdzić w przekonaniu, że ja tą Rosję czuję. Po pierwsze dlatego, że jestem wschodnim Polakiem. Mam w sobie dużo genów lwowskich. Bardzo dużo. Do dzisiaj to czuję. Do dzisiaj to czuję na każdym kroku. Mam w sobie dużo genów lwowskich. Po drugie, to moja młodość, która... Kilka lat tej młodości. 3-4, nie za wiele, prawda? Ale wystarczająco dużo, żeby ta kultura XIX wieku, XIX-wieczna kultura rosyjska weszła we mnie, jak po prostu ogarnęła mnie. Nie tylko kultura polska XIX wieku, ale kultura rosyjska. Nie wiem, ten XIX wiek w ogóle był jakiś niezwykły. Nie tylko chyba dla naszych dwóch nacji. Polski, ruski, ale ich chyba znacznie szerzej. Europejski. Ten europejski kultur był niezwykły. W każdym razie ten fakt, iż ja czułem, myślę, że z miarę upływu czasu coraz bardziej czuję, moja skóra staje się bardziej delikatna. Tak jak skóra starca zaczyna wyglądać, czy w ogóle starzec zaczyna zbliżać się do niemowlęcia. Zamyka się ten okres, ten krąg, który zaczyna się w momencie urodzenia się niemowlęcia, czy poczęcia tego nowego człowieka, a kończy się na jego śmierci. I te miejsca są bardzo, bardzo sobie bliskie. Poczęcie małego człowieka i zakończenie śmierci starego. Więc dlatego ja twierdzę, że teraz jestem na takim etapie, nie wiem, rozwoju, raczej nie tyle rozwoju, co w takim etapie schodzenia, kiedy zaczynam reagować jak niemowlę. Mam coraz bardziej wyostrzony instynkt, ponieważ niemowlę nie ma niczego innego poza instynktem. A więc ja czuję, tak jak czuję Chiny, wydaje mi się, że coś tam jednak czuję, tak czuję tą Moskwę, tą Rosję, która nie jest żadną Rusią. Ja skończyłem tą pierwszą część na stwierdzeniu hrabiego Aleksieja Tołstoja, którego bardzo sobie cenię. To był człowiek, którym, znaczy w tamtych czasach można było o nim powiedzieć, że był takim prekursorem nacjonalizmu rosyjskiego. Rosyjskiego, tego nowoczesnego rosyjskiego nacjonalizmu. To była niezwykle ciekawa, niezwykle barwna postać. I dlatego pozwolicie Państwo, że ja jeszcze raz przeczytam to, co on powiedział, dlatego że to, co on powiedział, jest najlepsze z tego wszystkiego, co ja tutaj przeczytałem. Bo najprawdziwsze. On powiedział tak, są dwie Rosje. Rusie, nie Rosje. Rusie. Są dwie Rusie. Pierwsza kijowska ma swoje korzenie w kulturze światowej, a przynajmniej w kulturze europejskiej. Założenia dobra, honoru, wolności, sprawiedliwości Ruś ta rozumiała to tak, jak rozumiała je cały świat zachodni. Proszę zwrócić uwagę i chciałbym tutaj wyjaśnić, dlaczego on twierdzi, że Ruś kijowska ma korzenie kultury europejskiej, dlatego że jej kultura pochodziła z Bizancjum. Z Bizancjum. A Bizancjum to, no jakby na to nie patrzeć, to była część kultury europejskiej. Jest też druga Ruś, powiada Tołstoj. Tołstoi, tak się to nazywa. Moskiewska. Jest to Ruś tajgi, mongolska, dzika, okrutna. Ruś ta uznała za swój ideał narodowy krwawy despotyzm i dziką wściekłość. Ruś moskiewska od dawna była i zostanie całkowitym zaprzeczeniem wszystkiego, co europejskie i zajadłem wrogiem Europy. Nie jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem. Po prostu jestem pokorny wobec tego. Kiedy myślę o pięknie naszego języka, kiedy myślę o pięknie naszej historii przed przeklętymi Mongołami, przeklętą Moskwą, jeszcze bardziej haniebną niż sami Mongołowie, chcę się rzucić na ziemię i tarzać się w rozpaczy z powodu tego, co zrobiliśmy. To te ostatnie dwa zdania są niesamowicie ważne. To jest cały Rosjanin. Nie jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem. Po prostu jestem pokorny wobec tego. To tak samo jak ja. Nie jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, ale jestem pokorny wobec tego. Coraz mniej jestem. Może inaczej. Coraz mniej jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, ale jestem pokorny wobec tego. I on tak pisze, nie jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem. Kiedy myślę o pięknie naszego języka, kiedy myślę o pięknie naszej historii przed przeklętymi Mongołami, no tutaj się hrabia Aleksiej Tołstoj troszeczkę zagalopował, bo przed przeklętymi Mongołami praktycznie prawie nie było nic. Sprawdźcie sobie Państwo na mapach historycznych, jak to wyglądało księstwo moskiewskie przed przeklętymi Mongołami. Tego praktycznie nie było. To było jakieś takie... taki wypierdek. A więc tu się zagalopował. A więc kiedy myślę o pięknej naszej historii przed przeklętymi Mongołami, przeklętą Moskwą, jeszcze bardziej haniebną niż sami Mongołowie. Moskwą jeszcze bardziej haniebną niż sami Mongołowie. Chcę się rzucić na ziemię i tarzać w rozpaczy z powodu tego, co zrobiliśmy. To ostatnie słowa są takie rosyjskie, jak można sobie wyobrazić. To tylko Rosjanie może tak powiedzieć. I mógłby tak zrobić. I teraz niestety na zakończenie Karol Marx, czyli Żyd, a Żyd angielski. I teraz cytuję. W krwawym bagnie moskiewskiego niewolnictwa, lecz nie w twardej sławie epoki normandzkiej. Ciekaw jestem, skąd ona się tam wzięła. Czyli jeszcze przed Mongołami. Stoi kolebka Rosji. Po zmianie imion i dat zauważymy, że polityka Iwana III Groźnego i polityka współczesnego Imperium Rosyjskiego są nie tylko podobne, ale identyczne. Rosja powstała i została wychowana w ohydnej i upokarzającej szkole mongolskiego niewolnictwa. Wzmocniła się tylko dzięki temu, że w szkole niewolnictwa, w sztuce niewolnictwa była nieprześcigniona. Nawet po uzyskaniu niepodległości Rosja dalej została krajem niewolników. Piotr I to właśnie ten car, który stworzył nowoczesną Rosję. Połączył polityczny spryt mongolskiego niewolnika z majestatem mongolskiego posiadacza, któremu Czyngis Han nakazał podbić świat. Polityka Rosji pozostaje bez zmian. Zmieniły się i będą nadal ulegać zmianom rosyjskie metody i taktyka. Jednak główny cel polityki rosyjskiej, podbić świat i rządzić nim, jest i pozostanie bez zmian. Moskiewski panslawizm stanowi tylko jedną z form podboju. To ten słynny Karol Marx, niech go piekło pochłonie. Proszę Państwa, to koniec tego artykułu. Oczywiście, jak powiedziałem, tutaj zafałszowań w tym artykule jest albo jeszcze więcej. Takim najpoważniejszym zafałszowaniem jest nieobecność całkowita Republiki Nowgorodu. Będę się o nią upominał, dlatego że zglajszachtowanie, zniszczenie, starcie z powierzchni ziemi tej republiki było i przejęcie niektórych jej cech, do wszystkich bogactwa, było takim kamieniem milowym na drodze budowania imperialnej Rosji. Ta imperialna Rosja, znaczy ta Rosja, nie imperialna, ta Rosja wówczas jeszcze tylko chańska, zbudowana na bazie mongolskich Tatarów, ta Rosja nie mogła znieść wokół siebie takiej perły europejskiej demokracji, tak, perły europejskiej demokracji, a tej zupełnie wczesnej, tej takiej krystalicznej demokracji, jaką była wówczas Republika Nowgorodu. Więc musiała ją zetrzeć. No i starła ją sprawiedliwymi. W tej chwili praktycznie oni nie ma nic, nie mówi się nic. Zresztą najlepszym dowodem na to jest ten artykuł. Ale dajmy pokój temu. Najistotniejszą, znaczy tezą, jedyną tezą, jaką chcę Państwu tu przekazać, tezą przeze mnie promowaną od dawna, tezą, którą przedstawiam Państwu od zawsze, jest to, że Rosja, ja o niej mówię jako o cywilizacji, quasi-cywilizacji turańskiej, czyli gdzieś tam ze Środkowej Azji, z obrzeży Środkowej Azji. Natomiast tak naprawdę myślę, że to nie jest dobra nazwa, albowiem powinno się o Moskwie i Rosji, Rosjanach, Moskowi, wszystko jedno, ale również o zachowaniach amerykańskich, a również o zachowaniach żydowskich współczesnych. Mówić jako o cywilizacji mongolskiej, cywilizacji tej, która, powiedzmy sobie, istniała, no powiedzmy sobie, w porywach 250-300 lat. Ale która ukształtowała takie typy myślenia mongolidalnego, jak właśnie typ rosyjski, jak właśnie typ rosyjski, ukraiński to tylko podtyp. Typ rosyjski, typ amerykański, typ współczesny, mówię o współczesnym, i typ żydowski. One wywodzą się w mojej opinii z tego samego pnia. Z tego samego i tą tezę chciałbym Państwu dzisiejszymi tymi dwa felietonami chciałem Państwu przedstawić w formie takiej, co to inni mówią o tym samym fakcie, czyli mówią dokładnie o to samo, co ja. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję znaleźć, oby mógł znaleźć ten wspaniały artykuł, który czytałem ileś lat temu, jak to właśnie Księstwo Moskiewskie pochłonęło Republikę Nowogrodu, Ruś i później Ruś Kijowską. A samo Księstwo Moskiewskie powstało przecież dzięki ludowi, i z tego co pamiętam, dzięki ludowi, który przypłynął z północy. Nazywa się ich Normanami, ale czy to na pewno nie byli Normanowie w naszym tego słowa znaczeniu, to byli bardziej wikingowie, bardziej ludy, to były plemiona z północy, z półwyspu skandynawskiego. Tak, oczywiście, jeśli Państwo spróbujecie to znaleźć w jakiejkolwiek historii Rosji, no to co sobie wcześniej zęby połamiecie, szczękę sobie połamiecie, zanim to znajdziecie. Podobnie jak, a to o tym mówiłem kilkakrotnie już, podobnie jak nigdzie zapewne w historiografii rosyjskiej nie znajdziecie tego stwierdzenia, iż pierwszy rejestr ziem księstwa moskiewskiego został zrobiony w języku chińskim. Tak, chińskim. Bo jedynymi urzędnikami, którzy wtedy byli w stanie wykonać to zadanie na rzecz Chingischana, byli urzędnicy chińscy. Co też zrobili, ale w Rosji cicho, szano, niechby ktoś spróbował o tym powiedzieć. Tak, mili Państwo, tak się rzeczy miały i tak się rzeczy mają do dzisiejszego dnia, ponieważ Rosjanie byli, są i będą zawsze tacy sami. A ich taki psi odchody, takie ruskie odchody, czyli Ukraińcy. Proszę nie zapomnieć o tym, że to nie jest naród, to są, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie to rodziło się głównie za czasów Polski. To tam uciekali na dzikie pola, bo to właśnie Ukraina to dzikie pola. Na dzikie pola uciekała wszelka swołocz. Wszelcy bandyci, złodzieje, no wszelkie ludzkie odchody uciekały na Ukrainę. No i tak to zostało. Najlepszym dowodem na to, jakimi ludźmi w cudzysłowie, byli Ukraińcy, jest to, co wyrabiali na Wołyniu z Polakami. Tak. Proszę Państwa, więc o Ukraińcach nie będę mówił. O Rusi Kijowskiej warto, ale Ruś Kijowska. Współcześni Ukraińcy powołują się na Ruś Kijowską, ale oni do niej nie mają się nijak. Nijak. Dokładnie tak samo jak Rosjanie nie mają się. Mają się nijak do Republiki Niżnego Nowogrodu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.